Roman Warszewski, nie tylko geny. Epigenetyka, czyli otwarte drzwi dla suplementów diety. Warto obserwować motyle. Ile można się od nich nauczyć i dowiedzieć? Tylko jak rzadko to zauważamy. Jak rzadko wyciągamy z tego wnioski. Motyle urzekają urodą i lekkością, ale czy pamiętamy, że pierwszą fazą życia motyla jest stadium larwy? A larwa jakże inna jest od motyla rozpościerającego skrzydła. Jak jest odmienna? Czy nigdy nie zastanowiło was, jak to się dzieje, że organizm posiadający takie same geny raz jest piękny, a kiedy indziej odrażający, ohydny? Bo przecież i larwa, i wyłaniający się z niej motyl posiadają taki sam genotyp. Czy nie powinno nas to skłonić do refleksji? Do jakiej? Ano takiej, że to nie geny o wszystkim decydują. Że istnieje jeszcze coś bardzo ważnego poza, a może nawet ponad genami. I dopiero to coś w połączeniu z genami decyduje o tym, czy motyl jest motylem, czy larwą. I jak jego organizm przeistacza się z jednej postaci w drugą. Myszy takie same, lecz różne. Ta prosta obserwacja ma już w tej chwili naukową podbudowę. Są nią badania, które na Uniwersytecie Medycznym w Portland prowadzi profesor John Krabi. Eksperymentuje on z myszami ze szczepu C57BL łamane przez 6, które charakteryzują się tym, że wszystkie genetycznie, co do najmniejszego ułamka genu, są jednakowe. Genom u wszystkich osobników tej odmiany jest identyczny. W zasadzie są to jakby klony jednej i tej samej myszy. W różnych laboratoriach, których pracę koordynował profesor, w tym samym czasie przeprowadzono na tych zwierzętach eksperyment mysiego lęku. Myszy umieszczono na skrzyżowaniu dwóch laboratoryjnych wybiegów, znajdujących się około metra nad ziemią. Dwa ramiona tych wybiegów miały po bokach ścianki, natomiast pozostałe dwa nie posiadały żadnych bocznych zabezpieczeń, co dla myszy musiało być przerażające. Lękliwe myszy przemykały chyłkiem tuż przy ściankach, podczas gdy śmielsze zatrzymywały się na krawędziach, jakby badając przestrzeń, która znajdowała się ponad nimi. Czyniły to bez oznak strachu. Było to wielkie zaskoczenie dla badaczy. Okazało się bowiem, że geny nie decydują o wszystkim. W teście lęku zaobserwowano zdecydowane różnice w zachowaniu osobników, które genetycznie w ogóle się nie różniły. Myszy z laboratorium w Portland okazały się znacznie śmielsze od tych, które brały udział w eksperymencie w laboratorium w Albany. Jakby wszystko było zapisane w genach, nie byłoby żadnej różnicy w zachowaniu myszy, w podsumowaniu badań pisał profesor Krabi. Dlaczego więc stało się inaczej? Co się stało? Uwagę badaczy przyciągnęły takie zmienne jak woda, którą piły myszy, wilgotność powietrza i osoby, które zajmowały się zwierzętami przed eksperymentem i podczas niego. Akurat tych elementów nie ujednolicono we wszystkich laboratoriach. W wielu wypadkach nie było to po prostu możliwe. Niektórzy laboranci są pewni siebie i mają wprawę w obchodzeniu się ze zwierzętami, podczas gdy inni są bardziej bojaźliwi albo obchodzą się z nimi zbyt szorstko, pisał profesor dalej. Według mnie myszy potrafią odczytywać stan emocjonalny ludzi, którzy się nimi zajmują i stan ten ma wpływ na ich zachowanie. Eksperyment został opisany w prestiżowym czasopiśmie Science i wywołał burzliwą debatę. Okazało się, że drobne, prawie niedostrzegalne różnice w warunkach, w jakich przeprowadzano eksperymenty, spowodowały istotne zmiany w zachowaniu się zwierząt, co wskazywało na różnice w działaniu ich identycznych genomów. Ekspresja genów. Wyniki eksperymentu profesora, później wielokrotnie powtarzanego, świadczą o tym, że geny w rzeczywistości są w większej mierze dynamiczne i plastyczne niż dotąd przypuszczano. Liczy się nie tylko to, z jakimi genami się rodzimy, ale także ich ekspresja w danej chwili lub na określonym etapie życia. Dr Daniel Goleman pisze, żeby zrozumieć, jak działają nasze geny, musimy zdać sobie sprawę z różnicy między posiadaniem danego genu i stopniem, w jakim ten gen udostępnia zawartą w nim informację o budowie danego białka, co nazywane jest ekspresją. Proces ten w uproszczeniu wygląda tak. Cząsteczka DNA tworzy cząsteczkę RNA, która z kolei tworzy odpowiednie białko, które powoduje, że coś się dzieje w naszym organizmie. Niektóre z tysięcy genów znajdujących się w ludzkim ciele ulegają ekspresji tylko w okresie rozwoju zarodka, a później na zawsze się zamykają. Niektóre otwierają się tylko w wątrobie, inne tylko w mózgu. Epigenetyka. Odkrycie profesora Krabbe dało początek nowej dziedzinie wiedzy – epigenetyce. Stanowi przełom w rozumieniu tego, jak, nie zmieniając zawartości genomu, działanie genów może ulec modyfikacji. Krabbe udowodnił, że geny można włączać albo wyłączać. A to oznacza, że nasze geny, które są wadliwe i które obdarzają nas skłonnością do pewnych chorób, można wyłączyć lub znacznie obniżyć ich aktywność. Goldman. Dopiero kiedy gen kieruje syntezą RNA, prowadzi to do jakiejś zmiany w naszym organizmie, a proces ten można zatrzymać. Dopóki nie dojdzie do jego zainicjowania, mamy pole do popisu. Epigenetyka, Goldman pisze dalej, uczy, że otoczenie chemiczne danej komórki programuje nasze geny w sposób, który zdecyduje o tym, na ile będą aktywne. Kiedyś kruszono kopię o to, co jest ważniejsze – genetyczne wyposażenie czy środowisko, w którym ktoś żyje. W świetle ustaleń epigenetyki widać, jak jałowa była to polemika, bo geny i środowisko są ze sobą ściśle powiązane i od siebie bardzo blisko uzależnione. Czy można spierać się o to, co decyduje o powierzchni prostokąta – długość czy szerokość? A przecież do tego sprowadzał się dawny spór. Jak ważne jest to, co jemy? Fakt posiadania określonego genu jeszcze nic nie mówi o jego biologicznym znaczeniu. Ono zależy od całej reszty. Na przykład jedzenie, które spożywamy, pisze Goldman, zawiera setki substancji, które regulują ekspresję mnóstwa genów, włączając je i wyłączając niczym migające lampki na choince. Jeśli przez wiele lat niewłaściwie się odżywiamy, możemy uaktywnić zestaw genów, który doprowadzi do zapchania arterii i do choroby wieńcowej. Z drugiej strony, kęs brokułów zapewnia dawkę witaminy B6, która pobudza gen hydroksylazy tryptofanowej do produkcji aminokwasu L-tryptofanu, który z kolei pomaga w syntezie dopaminy, neuroprzekaźnika stabilizującego m.in. nastrój. Kto jest mistrzem? Oczywiście rośliny. Od pożywienia już tylko krok do suplementów diety. Wszak właśnie one uzupełniają to, czego w naszym organizmie potrzeba, a czego w wielu sytuacjach, niezależnie od tego, jak byśmy się starali, trudno dostarczyć organizmowi w odpowiednich ilościach. Co wynika m.in. z faktu, że wraz z wiekiem ciało ludzkie potrzebuje znacznie większych ilości licznych substancji niż w młodości, bo sprawność organizmu w ich przyswajaniu maleje. Dr Peter Spork, autor książki Drugi kod – Epigenetyka, czyli o tym, jak możemy sterować własnym genotypem, uważa, że epigenetyka pomaga w typowaniu odpowiednich substancji czynnych i pokazuje, dlaczego zdrowy tryb życia, do którego należy odpowiednia suplementacja, zwiększa nasz dobrostan i przedłuża życie. Spork jest przekonany, że w przyszłości dojdzie do stworzenia substancji, które w sposób dobrze wycelowany będą wyłączać i włączać geny. Zaś działanie genów zostanie do tego czasu dogłębnie rozszyfrowane. Dzięki temu, można powiedzieć, częściej będziemy motylami, rzadziej ich larwami. Na razie, stwierdza, jesteśmy na początku drogi. Ważne jest jednak, że już na nią weszliśmy. Na razie zidentyfikowaliśmy zaledwie kilkanaście związków chemicznych, które mają pozytywny wpływ na generalnie pojętą ekspresję genów. Jednak z każdym rokiem naszej wiedzy na ten temat będzie przybywać. Jakie to substancje? Na przykład witaminy z grupy B, wspomniany już tryptofan, witamina D3, selen czy różne adaptogeny pochodzenia naturalnego, bo jak podkreśla Spork, największymi mistrzami epigenetyki są rośliny. Artykuł ukazał się w numerze 205 kwartalnika Żyj Długo.